Gość dnia Radia Gdańsk.
Gościem dnia Radia Gdańsk jest Jarosław Szydłak, prezes Stowarzyszenia KACK oraz współorganizator Orszaku Trzech Króli w Gdyni, a rozmawia Andrzej Urbański.
Witamy serdecznie w studiu Radia Gdańsk. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dotarł pan z Gdyni, co nie było takie proste.
Tak, ostatnie dwa dni w zasadzie są takie, że kwestie dotrzeć na miejsce na czas to jest wyzwanie.
Ale udało się. Tak, udało się. Czy Orszak Trzech Króli już w Gdyni przygotowany? Bo za tę przestrzeń akurat pan odpowiada.
Prawie. Wczoraj również właśnie w tych trudnych warunkach drogowych, ale już możemy powiedzieć, że dotarła mobilna scena, na której znane mieszkańcom Gdyni i gościom gdyńskiego orszaku sceny tego ulicznego widowiska będą jutro odgrywane. Także pomału jesteśmy gotowi.
Będzie się działo. Do tego wrócimy na końcu naszej rozmowy, a zaczniemy od pewnych danych, które się pojawiły. 48,6% badanych uważa, że rząd powinien wypowiedzieć dotychczasowy konkordat z Kościołem i negocjować na nowo relacje na linii państwo-Kościół. Przeciwnego zdania jest 33,1% respondentów. Tak wynika z opublikowanego w niedzielę przez Wirtualną Polskę sondażu. Jeszcze doprecyzuję, z tych 48,6% respondentów, 30% z nich odpowiedziało zdecydowanie się zgadzam, a 13,6% raczej się zgadzam, by te relacje się zmieniły. Co pan na to?
Z danymi trudno dyskutować, natomiast mam jakieś takie mocne poczucie połączone z pewnością, że taki układ akurat danych w badaniu statystycznym wynika z jednej rzeczy. Gdyby ci sami ankieterzy zamiast zadawać pytanie, czy jest pan, pani za wypowiedzeniem dotychczasowej umowy między państwem a Kościołem, umowy konkordatowej, zadali pytanie o wiedzę na temat, jak ta umowa jest skonstruowana, co ta umowa zawiera, jakie te relacje de facto są, to moglibyśmy dojść do takich ciekawych scenek, jak prawda w jakimś tam internetowym wydaniu programu Matura to bzdura, bo okazałoby się, że ta nasza taka ogólna wiedza na ten temat jest niewielka.
Czyli to pytanie, czy zgadza się pan, pani ze stwierdzeniem, że nowy rząd powinien wypowiedzieć dotychczasowy konkordat z Kościołem i negocjować zasady na linii państwo-Kościół na nowo, jest pytaniem za trudnym?
Według mnie tak. Mogę odnieść się nawet w grupie przyjaciół, w grupie osób zarówno ze środowiska zawodowego, ale nawet ze Stowarzyszenia KACK. Słowo konkordat odmieniamy w Polsce, czy umowa państwo-kościół, czy nawet w ostatnich dniach fundusz kościelny odmieniamy przez przypadki. Natomiast wystarczy troszkę te pytania zacząć pogłębiać, żeby okazało się, że zresztą jako większość umów, gdzieś tam często też również ustaw, żyjemy tym, co kilkakrotnie powtórzy się w tytułach prasowych, medialnych, to oczywiście nie zarzut do mediów, ale tak jest. Nie zadajemy sobie trudu zagłębienia tej sytuacji i wtedy pozostaje pytanie, no dobrze, 40-kilka procent chciałoby zmiany tej ustawy. No to w takim razie zadajmy pytanie, co w tej ustawie ma się zmienić, bo w mojej ocenie człowieka świeckiego i jednak działającego we wspólnocie Kościoła, my właśnie umowa konkordatowa dosyć precyzyjnie reguluje rozdział.
No właśnie, bo to tutaj jest bardzo szeroki ten temat. To nie jest tak, że ta umowa jest zapisana na jednej karcie A4, tylko to jest poważny dokument. Warto rzeczywiście do niego zajrzeć. Dotyczy on między innymi takich spraw jak fundusz kościelny, nie wiem, religia w Kościele. Wiele takich tematów, które są podnoszone również i podnoszą politycy. Pytają również, czy fundusz kościelny do remontu, czy do likwidacji. Dyskusja ta trwa. Wiemy doskonale, co mówiła na przykład Koalicja Obywatelska przed zapowiadając likwidację funduszu kościelnego. Choć wiemy doskonale, że ten fundusz zapisany na ten rok ma być rekordowy. Wynosić ma 257 milionów złotych. No właśnie, na przykład Fundusz Kościelny. Zatrzymajmy się na chwileczkę w tym miejscu. Co wiemy na temat tego, na co idą te pieniądze? Bo ja mam wrażenie, że gdybyśmy zrobili sondaż, na co idą pieniądze z Funduszu Kościelnego, no to wielu ludzi by nie wiedziało. Może warto właśnie taką edukacyjną część teraz przedstawić Państwu, jakie są wydatki i na co idą te pieniądze z funduszu.
Zgadzam się z panem, panie redaktorze, bo mam gdzieś tam w bardzo bliskim sąsiedztwie, krótko mówiąc, w domu rodzinnym papierek lakmusowy, czyli syna salezjanina, który posługuje w Dębnie Lubuskim. I jest jako gdzieś tam młody zakonnik też zazwyczaj biorcą tych informacji, więc mogę się podzielić, jak to działa. Oczywiście Fundusz Kościelny, jeśli pan redaktor nie wiedział, w takiej środowiskowej wersji, czy społecznej wersji, no to przecież jest kupa pieniędzy dla czarnych, nie? A tymczasem okazuje się, że nie, i to są dane publicznie dostępne. I po pierwsze, z tego funduszu wydzielimy część, która jest przeznaczona na renowację zabytków, a tu mam wrażenie, że wszystkie strony i społeczne, i polityczne są zgodne, że jeżeli jakiś budynek, jeżeli jakiś obiekt jest zabytkiem, często klasy zero, to jego przeznaczenie, czy on na dziś jest używany jako urząd, czy jako kościół, nikogo nie martwi. Wszyscy są zgodni, że trzeba go ratować i zabezpieczyć. Tak? Dopiero jakaś tam kolejna część, oczywiście jak już podzielimy też ten fundusz na jeszcze poszczególne gdzieś tam wyznania, natomiast dopiero kolejna część tego funduszu przeznaczona jest nie na wynagrodzenia, tylko na sfinansowanie składek ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych, sióstr zakonnych, księży. Oczywiście dotyczy to tych, którzy, nie wiem, nie mają umów o pracę z tytułu na przykład, nie wiem, lekcji religii czy innych wykonywanych zadań, bo tam oczywiście wchodzą normalne już sprawy stosunku pracy. Natomiast ja bym sięgnął jeszcze głębiej, ja bym sięgnął do początku Funduszu Kościelnego. I mam wrażenie, że wszyscy, którzy tak łatwo się na ten temat dziś wypowiadamy, myślę też nawet właśnie znowuż o sobie, rozmawiając w gronie przyjaciół, zapominamy, że ten fundusz powstał jako, nie wiem jak to nazwać, nie chcę używać, jako mniejsze zło dla strony rządowej, ale chyba tak, versus to, co powinno było się zadziać, czyli zwrócenie Kościołowi jego majątku zagrabionego w czasach rządów komunistycznych w Polsce. No właśnie, wtedy należałoby te kwoty przeliczyć, nie? Bo one ładnie brzmią, są duże, natomiast co jest tańsze? Zapłacić składki iluś sióstr zakonnych i kapłanów zdrowotne? Czy na przykład oddać budynki, których chociażby w samym Trójmieście całe mnóstwo okazałoby się, że należy oddać Kościołowi, bo zostały zagrabione, i teraz płacić za wynajem tych budynków czynsz.
I można chyba też dodać, i tutaj warte jest ta informacja, że całość budżetu państwa to 866 miliardów złotych na tę chwilę. Na sprawy wewnętrzne ma iść 43 miliardy złotych. Na tle tych liczb kwota na fundusz kościelny jest niewielka, bo to jest, przypomnę, 257 milionów złotych łącznie. Wydatki w dziale wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne wynoszą 284 miliony złotych. No te sumy w tej skali całego budżetu państwa rzeczywiście nie są zbyt duże, ale też pojawiają się takie komentarze, że fundusz kościelny nie jest aktem łaski ze strony rządzących, ale formą spłaty starych należności, o których pan tutaj wspomniał, prawda?
Być może rzeczywiście nawet pomysł do tego, siądźmy do stołu i wróćmy do tematu. Skoro właśnie spłata w formie funduszu w takiej kwocie i na takie przeznaczenie wydaje się być, nie wiem, stronie rządzącej, przecież ten temat wraca zasadniczo od lat, pamiętam gdzieś tam już chyba za poprzedniej kadencji rządów obecnych sił politycznych, czyli to było przed 2015 roku, gdzieś no, tam już ten pomysł był.
Dokładnie, ja przypomnę, próby likwidacji Funduszu Kościelnego podejmowano już wcześniej, w 2013 roku, w ramach prac ekspertów dwóch komisji rządowej i kościelnej, zespołu do spraw finansów rządowej komisji konkordatowej i zespołu do spraw finansów kościelnej komisji konkordatowej, przygotowano projekt umowy likwidujący Fundusz Kościelny i miał wprowadzić w zamian dobrowolny odpis podatkowy w wysokości 0,5% należnego podatku przeznaczony na rzecz wybranego kościoła. Wybranego kościoła, bo wiem, że tych kościołów jest dużo więcej, lub związku wyznaniowego. Jednak w okresie rządów koalicji PO-PSL projekt ten nie został sfinalizowany, zaś Zjednoczona Prawica do niego nie wróciła. No i teraz...
Mam podskórne poczucie, że jak nie wiadomo, o co chodzi, to może chodzić paradoksalnie o pieniądze, bo może się okazać, że ta zmiana wcale nie byłaby z korzyścią dla nieważne już tej czy innej partii, która dziś jest u władzy, czy była u władzy, bo mogłoby się okazać, że to rozwiązanie jest mniej korzystne. I nie wiem, czy nie jest tak, że właśnie na etapie emocji, nagłówków medialnych rozmawiamy kolejny raz o likwidacji funduszu, a jak potem siadają do stołu ekonomiści, zaczynają liczyć, to temat trafia na bardzo długo do prawda, już też takiej, prawda, kultywowanej zamrażarki ustaw sejmowych i nic się z tym nie dzieje, prawda?
No właśnie, no jednym z takich też wywołujących dużo emocji tematów jest choćby religia w szkole i tutaj znowu wraz ze zmianą władzy wzmaga się ta dyskusja nad tą kwestią. Zanim odbyły się jeszcze jakiekolwiek konsultacje, nowa minister edukacji, Barbara Nowacka, ogłosiła plany, wśród których znalazło się ograniczenie liczby godzin lekcji religii w szkołach. Według jej koncepcji w szkole miałoby się odbywać tylko jedna godzina lekcyjna religii, płatna z budżetu. Jeśli rodzice chcieliby dwie, no to musieliby za to zapłacić. Co pan myśli o takim pomyśle? Czy to dobry pomysł jest właśnie... Jeszcze pierwsza i chyba ostatnia godzina, to taki też pomysł jest, żeby te lekcje religii były tutaj.
To mogę znowu z tej autopsji, prawda, doświadczeń syna powiedzieć, że to już się dzieje, bo systemowo możemy powiedzieć, że i tak po drodze zrobiliśmy wszystko, żeby lekcje religii cieszyły się zmniejszającą się frekwencją. Prawda, to nie są dla mnie aż tak odległe lata, chociażby mojego ogólniaka, i pamiętam, że rzeczywiście, kiedy, nie wiem, w pierwszej klasie liceum pierwszą godziną lekcyjną była plastyka, to przeraźliwie łatwiej zdarzało mi się zaspać, niż kiedy miała to być matematyka czy fizyka na przykład, czy już w ogóle przedmioty zgodne z profilem klasy, biologia, chemia, więc oczywiście układając plan można pewną rzeczywistość wyreżyserować. Panie redaktorze, co do religii w szkole, ale tu teraz nie wiem, komu bardziej podpadnę, czy pani minister, czy księżom katechetom, natomiast to jest zupełnie osobny temat co do tej liczby godzin. Wydaje mi się, że jedna godzina w całym materiale, w całym programie to nie byłoby złe rozwiązane, pod warunkiem, że ona będzie rzeczywiście maksymalnie bardzo dobrze przygotowana, bardzo dobrze wykorzystana. Ja nie byłbym wśród tych, którzy pójdą na barykady bronić dwóch godzin, bo sam, znowuż, wrócę nawet do własnych doświadczeń, mimo że jestem tym pokoleniem, które cieszyło się z powrotu religii do szkoły, również ze zwykłej wygody, tak? Gdzieś tam dziecka, które nie szło do salki katechetycznej, nie musiało zmieniać budynku. Natomiast to, czy jedna, czy dwie, to o to bym na pewno nie kruszył kopii. Skupiłbym się na jakości, skupiłbym się na tym właśnie, żeby była traktowana może religia równo jak inne przedmioty, a nie z góry traktowała jak taki szkolny Michałek, który można gdzieś tam dorzucić na ósmej godzinie lekcyjnej, czy nią zacząć. I tu na pewno nie poszedłbym w taką obronę dwóch godzin w imię dwóch, nie? Bo zastanowiłbym się, jak one wyglądają.
Mówi pan o takich sprawach merytorycznych i też jakości produktu, który dokładnie podawany tak jest dzieciom. To też jest bardzo ważne w ogóle w szkolnictwie, wydaje mi się, że ważne, by przekazywać się mądrze.
Natomiast jeśli mógłbym tu do tego coś wrócić, bo my bardzo często lubimy się zasłaniać, pani minister też już gdzieś tam w którymś wywiadzie to padło, oczywiście bardzo ogólnikowo, no właśnie dlatego pewnie ogólnikowo, że nie wchodzić w szczegóły, bo na Zachodzie. Byłem na świetnym wykładzie profesora Wojcieszka bodajże półtora roku temu w Częstochowie, gdzie on dla odmiany nie ogólnikowo, tylko bardzo precyzyjnie przeszedł przez to, jak wygląda system edukacji i na tle tego systemu edukacji lekcje religii lub lekcje o religii we wszystkich państwach Europy Zachodniej. No i okaże się, że na pewno przynajmniej nie grajmy takim argumentem, że bo religia to w szkole jest tylko u nas, bo jest to po prostu zwyczajnie nieprawda. Mało tego, bardzo często właśnie to nie jest też tylko jakaś tam jedna godzina na zamknięcie tematu, więc rzeczywistość w szkole niemieckiej, francuskiej, holenderskiej, włoskiej wygląda zgoła inaczej niż czasami chce się nam to opowiedzieć.
Będziemy na pewno do tego tematu wracać, a chciałbym jeszcze zapytać się o taką jedno zagadnienie, które wywołuje też dużo emocji w ostatnim czasie. Dokument Fiducia Supplicans zamyka drogę do liturgicznego, rytualnego błogosławienia par tej samej płci, którego domaga się wiele liberalnych środowisk katolickich, zwłaszcza w Europie Zachodniej. Ta deklaracja została opublikowana przez papieża razem z i ten dokument jest dostępny. On jest długi i mówi bardzo precyzyjnie, na co godzi się papież, co z tego dokumentu wynika, choć niektóre środowiska jakby wykorzystując to mówią, że teraz papież będzie zmieniał stanowisko Kościoła wobec osób LGBT+. Co pan myśli na to? I znowu tutaj pewnie wiedza jest ważnym elementem, żeby ta dyskusja była merytoryczna, a nie emocjonalna.
Znaczy, zacznę od tego, że jako wychowanek oazy, czyli gdzieś tam zaryzykuję stwierdzenie, że może i synek czcigodnego sługi Bożego księdza Franciszka Blachnickiego, taki duchowy synek jego nauczania, jego formacji, to na pewno będę bronił zawsze i może nawet walczył z tak zwanym szemraniem przeciwko Ojcu Świętemu, bo w tym momencie w zasadzie tu w Gdańsku nawet byłoby łatwo, mamy przecież wielu braci, wiele kościołów protestanckich, no to powinienem przestać dyskutować i udawać, że jestem katolikiem i po prostu pójść zacząć sobie znajdować kościół, który będzie mi pasował, a tego nie zrobię, więc na pewno jestem daleki od tych środowisk wewnątrz kościoła, które znowuż mam wrażenie, że właśnie z nagłówków prasowych, a nie z poczekania na tłumaczenie tego dokumentu, na opublikowanie go na stronie Konferencji Episkopatu Polski, już wyciągały wnioski, bo ta dyskusja się oczywiście przetoczyła i konsekwencją jest chociażby wczorajsze kolejne gdzieś tam opublikowanie dokumentów przez Stolicę Apostolską, które pokazało mi z kolei, że my znowuż musimy zapomnieć o sobie, w sensie o małym, fajnym kościele w Polsce i spojrzeć na kościół na świecie, a papież jest głową kościoła, tą widzialną głową kościoła dla całego świata, nie?
Ale czy można powiedzieć pokrótce, czego jakby, na co godzi się papież, a na co się nie godzi? Czy można to w jakimś jednym, dwóch zdaniach powiedzieć, żeby ludzie w końcu nie...
Znaczy, na pewno należy podkreślić i pewnie teraz ta dyskusja w wielu miejscach na świecie toczy się w tą stronę, o czym zapominamy, bo kościół niemiecki w minionych ostatnich dwóch latach już bardzo daleko poszedł właśnie w taką stronę tworzenia swojej nauki kościoła i tam gdzieś po drodze powstały już jakieś takie celebracje a la sakrament małżeństwa dla związków jednopłciowych i ten dokument właśnie odwrotnie bardzo radykalnie przypomina nauczanie Kościoła w tym zakresie i mówi, że o ile błogosławieństwo, tak jak chociażby błogosławieństwo kończące każdą liturgię, przysługuje każdemu, tak nigdy nie należy nadawać mu takiej formy zrównania z sakramentem małżeństwa. Ale tego niewiele osób chyba doczytało.
No właśnie, trzeba czytać krótko, mówiąc, zachęcamy państwa do tego, a być może rozmawiać również. Jutro będzie na orszaku taka też możliwość spotkania się, rozmów na trudne tematy, ale też piękne, rodzinne i nie tylko, prawda? Bo temu też orszak...
Zapraszamy w ogóle do rozmawiania, oprócz oczywiście obecności na orszaku.
To proszę powiedzieć, kiedy jutro, o której godzinie się zaczyna i gdzie?
Tak jest. Oczywiście najlepszy, prawda, z pomorskich orszaków, nie może być inaczej, wyruszy w mieście z morza i marzeń po mszy świętej o godzinie 11, czyli mniej więcej w samo południe o 12 spod Kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni i taką już tradycyjną trasą przez główną ulicę Świętojańską przejdziemy do ojców franciszkanów na wzgórze i niech to będzie czas może właśnie bardziej rozmawiania, świętowania, szukania tego, co łączy, niż tego, co dzieli.
Do czego państwa bardzo serdecznie zapraszamy.
Gość dnia Radia Gdańsk.